z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy przyszli w miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czciciele męki Pańskiej, drodzy radiosłuchacze, szczególnie wy, cierpiący, chorzy, przybyci razem z Jezusem do krzyża waszej choroby, cierpienia. Przyszedł moment w naszych pasyjnych czuwaniach, abyśmy, stojąc razem z Maryją i umiłowanym uczniem Janem pod krzyżem, z rąk naszego Pana przyjęli dokument odkupienia. Dokument o nazwie Dobra Nowina dla Grzesznika. Będziemy dzisiaj już zbierać i rozjaśniać okruchy rozsiane we wcześniejszych kazaniach pasyjnych. Przypominam też zainteresowanym, którzy być może dzisiaj do nas dołączają, że na Facebooku Bractwa Świętego Jana Pawła znajdują się nagrania poprzednich kateches. Zapraszam również do podzielenia się tam właśnie, na tamtym forum, refleksjami, co przyniesie może też większe owoce i szerszy zasięg niż telefonowanie. O ile ewangelista Jan chwałę Jezusa dostrzegł w przebitym boku, z którego wypłynął strumień nowego życia, o tyle Łukasz dostrzega ją w słowach Jezusa będącym krzykiem rodzenia nowego świata. Wtedy Jezus zawołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Prawda, że bezpośrednimi adresatami tych słów Jezusa byli jego kaci. Ale wiemy przecież o tym, oni stali się przedstawicielami całej ludzkości, również moimi, bo i mój grzech tam był. Również ja krzyżowałem tego dnia Jezusa. Święty Paweł całe swoje nawrócone życie z wiarą, zachwytem, z wiarą, zdumieniem zgłębiał tajemnicę krzyża. Dzieli się z nami swoim odkryciem. Niech każdy z was ma na oku nie tylko własne sprawy, ale i sprawy innych. To dążenie było w Jezusie Chrystusie. Jezus nie miał teraz na oku swoich ran, swojego bólu, swojej krzywdy, jak zwykliśmy to robić my w takich chwilach, zamknięci w sobie, opłakujący siebie. On myśli o nas, o losie swoich katów. Miłość większa niż śmierć. Ten, który został tak niesprawiedliwie osądzony, tak skrzywdzony, z wysokości swojego uniżenia, wyszydzenia, którego mu nawet teraz nie oszczędzono, teraz on staje się sędzią ogłaszającym akt założycielski nowego świata, świata odkupionego. Na mocy tego aktu Jezus, drodzy, to jest coś rewelacyjnego. Tego nie może pojąć nasz ludzki umysł. Do tego trzeba łaski. Na mocy tego aktu Jezus przepisał moją historię. Nadał mi nową tożsamość. Z wroga, nieprzyjaciela, syn. A na jego końcu, na końcu tego aktu, na ostatniej stronie, postawił stempel, na którym jest napisane: przebaczono. I od tego momentu ten okrzyk Jezusa wybrzmiewa wciąż nieustannie, wciąż na nowo, nad każdą chrzcielnicą i w każdym konfesjonale, który nazywany jest małą chrzcielnicą, w których czy to neofita, czy powracający grzesznik przyodziewa się w Jezusa ukrzyżowanego. Na mocy tego dokumentu, na którego ostatniej stronie jest ta pieczęć przebaczono, możemy stanąć przed całym wszechświatem tak, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Darował nam wszystkie występki. Skreślił zapis obciążający nas nakazami. To, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. W otwartą gardziel szatana, oskarżyciela pożerającego duszę, wrzucił przebaczenie. Autor Apokalipsy podsumuje to. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. I doda jakby na podkreślenie: dlatego radujcie się, niebiosa, razem z waszymi mieszkańcami. Święty Alfons Maria Liguori, założyciel naszego zgromadzenia, nas, redemptorystów, pewnego dnia, porwany tą miłością zachwytem, miłością niedowierzaniem, miłością większą od śmierci, zawołał: obfite u niego odkupienie. I tak już zostało. Zostało to jako zawołanie naszego zgromadzenia i serce naszego przepowiadania. Tak bardzo byśmy pragnęli, gdziekolwiek my, redemptoryści, znajdziemy się i gdziekolwiek głosimy Ewangelię odkupienia, aby cały świat, abyście i wy z wiarą, zdumieniem zawołali obfite u Niego odkupienie. To zawołanie z wiarą, zdumieniem, obfite u Niego odkupienie, od razu prowokuje we mnie pytanie, jaka więc moja odpowiedź? Cóż więc na to powiem? Ewangelista powie dalej, że w tej samej chwili, kiedy Jezus skonał, zasłona przybytku rozdarła się przez środek. A Mateusz jeszcze zauważa, że ziemia się zatrzęsła i skały popękały. A lud zinterpretował to jako gniew Boga. Stało się tak, aby zaznaczyć, co powinno się wydarzyć w naszych sercach. Gniew Boga nie jest wymierzony przeciwko skałom. Nie jest wymierzony przeciwko naturze. To nie skały powinny się kruszyć, ale kamienne serca ludzi, którzy nigdy w życiu się nie wzruszyli, nie zastanowili, nie zapłakali. Wydarzenie to woła dzisiaj do Ciebie, pobożny grzeszniku, który misternie tkasz swoją zasłonę ze szlachetnych nici pobożności na wynos, wręcz pobożności na wagę, uśmiechu na pokaz, uczynków, nieuczynków, bo przecież nikomu nic złego nie zrobiłem, aby nią, tą zasłoną, osłonić, udekorować się, manifestując przed światem, nawet przed samym Bogiem, swoją niewinność, swoje zasługi. I zawsze, kiedy przed Nim staniesz, aż jak myślisz po ostatni dzień Twojego istnienia, a pierwsze spotkanie z Nim w wieczności, tym właśnie się Jemu pochwalisz. Gdy tymczasem pod tą zasłoną zgnilizna grzechu ukrytego, duchowej niepełnosprawności, żądz i namiętności nieopanowanych i miłości do kłamstw tego świata. Posłuchaj więc, bracie, i zapamiętaj. W tym nowym życiu to nie ma sensu. Szkoda czasu. Tu liczy się zupełnie co innego. Co się liczy? Chlubię się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Kiedyś święta siostra Faustyna miała ogromne pragnienie, aby zrobić osobisty dar dla Jezusa. Panie, co mogę Ci ofiarować? I jak pisze, miała na myśli swoje cnoty, swoje czyny, które jako bukiet chciała oddać Jezusowi. I jak sama o tym pisze, Jezus w odpowiedzi jakby się obruszył. Mówi jej, Ty mi nic z siebie nie możesz ofiarować, bo to jest wszystko moje. To wszystko masz ode mnie. Jedynie, co mi możesz dać, to swoją nędzę. Daj mi swoją nędzę. Podobnie i święty Hieronim, wielki miłośnik Krzyża Jezusa. W uczuciu tejże miłości pytał Jezusa: Panie, co mogę więc ofiarować Ci za Twoją miłość? Jezus mu odpowiedział: Daj mi swoją nędzę. Dzisiaj Jezus Ciebie prosi. Daj mi swoją nędzę. Pozwól mi rozerwać tę zasłonę. Boisz się stracić twarz? To popatrz na krzyż. Popatrz też na tego dobrego łotra. On odsłonił, ujawnił z żalem i skruchą swój grzech. I to on jest pierworodnym owocem tej miłości, którą Jezus ma do grzesznika. Nie przyszedłem dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Pozwólmy się Chrystusowi nawrócić. Pozwólmy, siostry i bracia, nawrócić się Chrystusowi, by nasz bieg przez Wielki Post do Triduum Paschalnego nie był biegiem na próżno. I w ten sposób i my staniemy się pierwocinami nowego świata, którego główną zasadą jest miłość większa od śmierci, która ma moc tak wielkiego świadectwa, taką siłę świadectwa, że może doprowadzić do rewolucji sumień. Czy nie widzimy, czy nie patrzycie na świat trzeźwo? Patrzycie. Czy nie widzicie więc, jak wzrasta aktywność szatana w naszym świecie? Czy tego nie widzimy? Coraz zuchwalsze przeciąganie liny z Panem Bogiem, zapracowując sobie na Jego gniew. I to promieniuje ze świata również i na nas, ale i u nas też ma swoje źródło. Wręcz w niektórych środowiskach staje się coraz modne jakieś poczucie bezkarności, poczucie zuchwałości. Bo jak inaczej nazwać wręcz demoniczne żądanie licencji na zabijanie nienarodzonych? Jak nazwać ścięcie krzyża mające znamiona jakby odwołania chrztu Polski? A święty Jan Paweł II, znieważony i symbolicznie powieszony, umiera po raz drugi w ciszy swojej ukochanej ojczyzny w Polsce. On to przecież w jakimś proroczym natchnieniu mówił nam przed laty: brońcie krzyża. Czy przewidział, jakiego znaczenia nabiorą dziś jego słowa za naszych dni? To siłowanie się z Panem Bogiem jest przyczyną niewymownego i niewyobrażalnego cierpienia Boga wobec swoich dzieci ukochanych, których odkupił najdroższą krwią swojego Syna, a do których nie zdołał dotrzeć tą krwią, których ta krew nie przemieniła, nie dotknęła, jakby ani jedna kropla nie przeniknęła przez tę skorupę, przez tę zasłonę, uodpornieni na Ewangelię. I my mamy w tym swój udział, swoją oziębłością. To ona, nasza oziębłość sprawia, że świadectwo chrześcijańskie jest wysuszone, a Jezus po raz drugi wyszydzony. Przebacz nam, Jezu. Tym bardziej więc w akcie wielkopostnej skruchy dzielimy i my, zebrani na gorzkich żalach, dzielimy z Bogiem pełną cierpienia tęsknotę za tymi, którzy dziś igrają ze swoim zbawieniem, a wobec których mamy tylko jedno słowo. Nasza miłość do was jest większa od bólu, jaki nam zadajecie, drwiąc z tego, co dla nas najświętsze. Miłość, która jest przebaczeniem. Wołamy do ciebie, Jezu, który z wysokości Golgoty sam wołałeś i nieustannie wołasz: Ojcze, przebacz im. Wołamy na tych gorzkich żalach o narodowe nawrócenie. Powszechna narodowa rewolucja sumień, jak mawiał święty Jan Paweł II. Rewolucja ducha. Przypomnij, że wyrastamy z tego założycielskiego aktu nowego świata, który został ogłoszony na Golgocie. Ojcze, przebacz. Aktu, na którego ostatniej stronie jest pieczęć przebaczono. Daj nam, Jezu, tę duchową, naszą, narodową rewolucję sumień. Amen.